llenan calle. Hoy voy a Colombia y eso se sabe de eso.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica, podczas której chcemy rozmawiać o procesie rozeznawania i realizacji powołania. A witają się z Wami Dominika Flasza
i Maria Kosowska, studentki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Barbara Rybus ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, któremu patronuje święta Elżbieta Węgierska. Śluby wieczyste złożyła siostra w 1986 roku.
Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Aktualnie siostra Barbara pełni funkcję przełożonej domu biskupiego w Toruniu. Jest też autorką książki pod tytułem Dom Świętego Mikołaja, w którym zamieszkała Boża Miłość. Przez 19 lat siostra zajmowała się podopiecznymi w domu dziecka, aż w Nowosybirsku, na dalekiej Syberii.
Zanim jednak dojdziemy do tego momentu, porozmawiajmy o tym, jak odczytała siostra swoje powołanie jako osoba konsekrowana. W wyżej wymienionej książce możemy znaleźć piękne słowa: Pan Bóg pisze ludzkie scenariusze na krzywych liniach. Z perspektywy czasu, jak wyglądało prowadzenie siostry przez Pana Boga w drodze do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek?
Ja nigdy nie myślałam o życiu zakonnym. Moje życie biegło normalnym torem. Urodziłam się w 59 roku, więc to były lata 60., 70., ale z dziecięcych lat marzyłam, aby swoje życie związać z dziećmi. Bardzo mnie uwlokła praca w przedszkolu, ponieważ mojej bratowej siostra pracowała, prowadziła przedszkole. I ja jako młoda dziewczynka zawsze tam do niej biegłam, aby jej czy pomóc, poukładać zabawki, albo po prostu, żeby być z dziećmi. I przyznam się szczerze, że wbiłam sobie w głowę, że moje dalsze losy będą związane właśnie z pracą pedagoga. No i tak się stało, jak to się stało. Pan Bóg lubi robić niespodzianki. I kiedy to były lata 70., wtedy w Polsce były tak zwane licea pedagogiczne dla wychowawczyń przedszkoli. W tej chwili już tych liceów nie ma. No i ja bardzo chciałam wstąpić, uczyć się w tej szkole. No ale proszę sobie wyobrazić, że ja nie zdałam egzaminu z muzyki. Nie miałam głosu. I kiedy pojechałam po zakończeniu 8 klasy na egzamin, nie zdałam egzaminu. Nie zdałam po prostu egzaminu. No oczywiście ziemia pode mną się rozpadła, ponieważ ja miałam tak w głowie zakodowane, że ja tylko chcę pracować w przedszkolu, nigdzie indziej. No a tutaj takie rozczarowanie, no i przede wszystkim poczucie rytmu, głos, no to jest podstawa w przedszkolu. Ale rzeczywiście Pan Bóg pisze ludzkie scenariusze na krzywych liniach. I tak się stało, jak się stało. Po zakończeniu szkoły średniej ja poszłam do technikum rolniczego w Złotowie i po 5-letniej nauce, po otrzymaniu świadectwa klasy maturalnej, zapukał do serca Pan Jezus. Zapukał w dziwnych okolicznościach, ponieważ byłam taka, jaka byłam. Byłam wesołą dziewczyną. Chodziłyśmy na dyskoteki, zabawy. No tak jak wszystkie dziewczęta. Chciały się też pobawić, życie po prostu spędzić w dobrym towarzystwie. Myślałam o studiach rolniczych w Szczecinie, ponieważ tam miałam swojego chłopca, który studiował, chłopaka. I proszę sobie wyobrazić, że w połowie maja, w czasie mszy świętej na zakończenie roku katechetycznego, nie mogę powiedzieć, co to było, ale to było naprawdę jakieś takie wewnętrzne uzdrowienie, cud. Pan Jezus tak mocno zapukał do mojego serca, że ja idąc na mszy świętej miałam zupełnie w głowie inaczej poukładane i wracając z tej mszy świętej już wiedziałam, że wstępuję do zgromadzenia. A dlaczego Elżbietanki? Ponieważ w tej miejscowości były tylko siostry Elżbietanki. Ja nigdy się nie interesowałam żadnym zgromadzeniem zakonnym. Nie jeździłam na żadne oazy, rekolekcje, więc nie znałam innych zgromadzeń. Po prostu nie znałam. No i myślałam, że tylko Elżbietanki są. No i tam się po prostu zgłosiłam.
Czy była siostra pewna głosu, który się w siostrze odezwał. Niełatwo podjąć decyzję o pójściu do zakonu wbrew opinii wielu.
Tak, tak. W szkole był to na pewno szok dla młodzieży, ponieważ ja prowadziłam, byłam 3 lata przewodniczącą Rady Młodzieżowej, a to była szkoła ogromna, to było 700 młodych ludzi i rozchodzi się taka fala. Siostra Barbara, Basia chce iść do klasztoru. No, dla niektórych to był rzeczywiście termiczny szok, ponieważ no, nikt się tego nie spodziewał, a tutaj taka niespodzianka. Ale muszę powiedzieć, że chyba bardzo dużo zawdzięczam właśnie swojemu katechecie, ponieważ to był misjonarz świętej rodziny, ksiądz Jan Czekała. I z tego rocznika, kiedy w 79 roku zdawaliśmy maturę, nas ze Złotowa poszło 5 osób. 4 osoby do kapłaństwa, 4 chłopców do kapłaństwa i 2 siostry zakonne, nie? 6 ze mną. Ale co jest w tym wszystkim najważniejsze, to to, że to są lata wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę Pietrową. I na pewno ten moment był to takim decydującym dla wielu młodych, aby poświęcić swoje życie Panu Bogu. Na pewno to był, ja w tej chwili tak odczytuję, bo to był taki boom powołaniowy.
Przyszedł też czas ślubów wieczystych. Jaki moment szczególnie zapadł siostrze w pamięci?
Po przejściu okresu nowicjatu my składamy najpierw 1 ślub. To są takie czasowe, że ja to mówię, taki okres no jakby takiego narzeczeństwa, że można jeszcze w każdej chwili się wycofać. I po 5 latach, to już są takie lata, gdzie my już podejmujemy jakąś pracę wyznaczoną przez przełożonych, my składamy podanie do wyższych przełożonych o przyjęcie nas już jakby w pełni do zgromadzenia i to już jest uroczystość ślubów wieczystych. Śluby wieczyste są po 5 latach życia w ślubach. To był decydujący moment, ponieważ z Panem Bogiem się nie gra. Pana Boga przyjmuje się na serio. I kiedy już podchodzimy do tego okresu ślubów wieczystych, my musimy rzeczywiście być pewne, że chcemy swoje życie poświęcić tylko i wyłącznie Panu Bogu, a przez Pana Boga w służbie drugiemu człowiekowi. I całkowicie, ja już jestem świadoma, w tym momencie, my w tym czasie mamy, jeśli idziemy po maturze, wstępujemy, to mamy 25, 26, 27 lat, że my już bierzemy całkowicie za siebie odpowiedzialność, że Panie Boże, ja to swoje życie Tobie chcę ofiarować. I to już jest na wieki wieków. Amen. Decydującym takim zewnętrznym znakiem ślubów wieczystych jest u nas na prawej ręce obrączka. I to już jest znak, że jesteśmy poświęcone Panu Bogu na wieki wieków. Amen.
Pan Bóg prowadzi nas swoimi ścieżkami. Nie zawsze życie toczy się tak, jakbyśmy chcieli. Czy mimo wszystko warto żywić w sobie pragnienia?
Na pewno. I pragnienia. Pragnienia to jest dla nas ten żagiel, który powinien być dla nas takim decydującym, który narzuca nam tą moc, że rzeczywiście ja chcę, ja mam takie pragnienie, ja chcę żyć całkowicie dla Pana Boga, ja chcę swoje życie poświęcić Panu Bogu i ja chcę w tym życiu coś zrobić więcej, nie być po prostu jak ta stojąca woda gdzieś tam w jakimś stawie, tylko po prostu być taką rwącą rzeką, żeby po prostu ludzie, z którymi ja się spotykam, przeze mnie uwierzyli, że jest Pan Bóg, że jeśli ta osoba ma w sobie tyle radości, tyle pragnień, tyle takiego światła promieniującego, to na pewno ten Pan Bóg gdzieś jest. No, ja nawet przez chwilę się nigdy nie zastanawiałam nad tym, że żyjąc koło osoby, która promieniuje wiarą, no chcąc, nie chcąc, ona nadaje też tym ludziom, którzy są z nią, jakieś myśli, jakieś refleksje, że warto dla Pana Boga żyć. O, jak ta piosenka, warto dla Pana Boga żyć.
Zaskoczyła siostrę informacja o misji na Syberii.
Moje życie całe moje życie to pasmo niespodzianek. I tak jest do dnia dzisiejszego. Pasmo niespodzianek. Pan Bóg nie daje mi dużo czasu do zastanowienia się, do jakiejś takiej podjęcia decyzji, rozciągnąć tą decyzję w tygodniach, miesiącach, zdecyduj się i tak dalej. Tylko jest propozycja i daj mi odpowiedź. Ja czułam, że na mojej pracy, bo pracowałam w przedszkolu w Gdańsku, w ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Grudziądzu, ja czułam, że na tym to się nie skończy, że przełożeni po prostu nas widzą, obserwują i przełożeni widzą więcej i dalej. Bo oni widzą rozwijające się zgromadzenie, gdzie się rozwijają placówki, gdzie jest potrzeba sióstr i tak dalej. A my tu siedzimy gdzieś tam, pracujemy i wydaje nam się, że cały świat widzimy z tego swojego krzesełka, nie? A przełożeni jednak widzą więcej. No i pojawiła się taka możliwość wyjazdu. Nasze siostry już wyjechały jak gdyby 2 lata wcześniej i one tam już przygotowywały grunt. A ponieważ zapisały się pięknie w pracy, ksiądz biskup Nowosybirska, ksiądz biskup Józef Wert, po prostu poprosił naszą matkę generalną o przysłanie dalszych sióstr. I ja tak czułam, gdzieś już tam w powietrzu krążyło, jak ten zapach taki dobry, że matka generalna szuka sióstr do pracy w domu dziecka. No, ja na tyle nie byłam odważna, ponieważ miałam pracę, prowadziłam przedszkole w Gdańsku. Nawet może źle powiedziałam, odważna, ale nasi przyłożeni szukają siostry w całym zgromadzeniu, nie w danej prowincji i tak dalej, czy tylko w Polsce i tak dalej, ale szukają w całym zgromadzeniu. No i sobie myślałam, może ktoś bardziej dostojny, ktoś bardziej rozwinięty, ktoś bardziej organizacyjnie sprawny i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś tam za uszami siedziało mi to, no może to być taka niespodzianka.
Dziękujemy siostrze za podzielenie się tymi pięknymi słowami, ale to jeszcze nie koniec. Teraz zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, a zaraz po niej dowiemy się o domu świętego Mikołaja na Syberii.
Naszym dzisiejszym gościem jest, przypomnijmy, siostra Barbara Rybus ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.
W jaki sposób przezwyciężyła siostra lęk przed nieznanym oraz jakie było siostry pierwsze wrażenie po przyjeździe na Syberię?
Kiedy dostałam propozycję wyjazdu na Syberię, tak przyznam się szczerze, to nawet nie wiedziałam, gdzie to jest. Nie wiedziałam, gdzie ta miejscowość jest. Tylko no Syberia, to wieczne mrozy, jakieś tam niedźwiedzie chodzące po ulicach i tak dalej. No tak nam się kojarzy po prostu w głowie. Odpowiedziałam moim przełożonym, jadę. Jadę, chociaż nie wiedziałam gdzie. Przyszedł moment po prostu przygotowania i nie miałam za dużo tego czasu na przygotowanie i nie miałam też za dużo czasu na uczenie się języka rosyjskiego. Fakt, że miałam w szkole średniej, w szkole podstawowej język rosyjski, no ale nie zawsze on był po prostu lubiany przez uczniów. No taka była po prostu rzeczywistość, więc trzeba było ten język rosyjski opanować. Kiedy pojechałam na Syberię, jakie moje pierwsze wrażenie? Leciałam z Warszawy przez Sankt Petersburg i z Sankt Petersburga do Nowosybirska. No podróż tu 2 godziny, tam 4 godziny, więc dostatecznie daleko. To był mój pierwszy lot samolotem. Pierwszy lot w życiu samolotem i dla mnie wielkim takim zaskoczeniem był już Sankt Petersburg, lotnisko, ponieważ ja zobaczyłam panie, które pracowały na lotnisku, robiły jakiś remont i one przesuwały rusztowania, malowały ściany. Myślę, Boże kochany, kobiety taki wykonują zawód. Jakoś tak mi się bardzo to wydawało dziwnie. No ja przynajmniej nie spotkałam tutaj w Polsce kobiet, które by to robiły. No ale to były pierwsze takie wrażenia. Już jak wysiadłam w samolocie w Nowosybirsku, przywitał nas mróz -36. I śnieg. Więc to rzeczywiście był wstrząs termiczny. Ponieważ ja wyjeżdżałam z Polski, jeszcze tutaj była piękna złota jesień. Ludzie jak ludzie, wszyscy już chodzą w kożuchach, w szapkach, uszankach, śnieg, ale ludzie tacy sami jak w Europie. Rozmowni, uśmiechnięci, więc nie było takich wielkich niespodzianek. Niespodzianki to były już później związane po prostu bezpośrednio z pracą w domu dziecka.
Patronem domu jest Święty Mikołaj. Na pewno wiąże się z tym jakaś ciekawa historia.
Tak. Święty Mikołaj, kiedy organizowałyśmy już pracę w domu dziecka, to były początki i nasza matka generalna, matka Margarita Wiśniewska, powiedziała nam takie słowa, mówi, słuchajcie, ale wy musicie dla tego domu dziecka wymyśleć jakiegoś patrona, ponieważ Nowosybirsk jest bardzo dużym miastem i w tym momencie, kiedy ja już tam przyjechałam, tam było około 20 domów dziecka, różnej wielkości, ilość dzieci po prostu no, niesamowita. No a tutaj otwieramy charytatywny dom dziecka. No i mamy wymyśleć jakąś nazwę. Pół dnia straciłyśmy, żeby coś wymyśleć. Święta Olga, Święty Włodzimierz, Dzieciątko Jezus. No przeróżni, przeróżni byli patronowie dla tego domu dziecka, ale nic nam nie pasowało. I spotkaliśmy się po prostu na kawie, zaprosili nas do swojej wspólnoty ojcowie jezuici. No i matka generalna mówi, że chcemy po prostu jakiegoś patrona wymyśleć dla tego domu dziecka, ale takiego mocnego, żeby to rzeczywiście był patron na wszystkie sprawy doczesne i wieczne i tak dalej. I za stołem siedział ojciec, który 2-3 tygodnie przed nami przyleciał do Nowosybirska właśnie też do pracy we wspólnocie jezuickiej. I jeszcze też niewiele mówił w języku rosyjskim. I nagle się odzywa i mówi, a może by tak świętego Mikołaja? I rzeczywiście wszystkim przypadł do gustu święty Mikołaj. I z tej pory, kiedy nadaliśmy temu domowi patrona, świętego Mikołaja, ja zaczęłam widzieć, że to są po prostu cuda, które nie są to już bajkowe cuda, tylko święty Mikołaj jest naprawdę prężnym patronem. I żeby jeszcze dodać, to Nowosybirsk miał w swojej pierwszej nazwie Nowonikołajewsk. To się właśnie wiąże też od świętego Mikołaja. I w samym centrum Nowosybirska, na ulicy Krasny Prospekt, stoi piękna czasownia, kaplica, poświęcona właśnie świętemu Mikołajowi.
Czy widziała siostra palec Boży w realizowaniu swoich zadań na trudnym gruncie ziemi postsowieckiej i niekatolickiej?
Bardzo. Mi się wydaje, że te cuda to były na co dzień, ponieważ my przyjechałyśmy do Nowosybirska, do pracy w domu dziecka z otwartymi sercami, z otwartymi dłońmi, bo po prostu wiedziałyśmy, że jedziemy pod posłuszeństwem tworzyć nowe dzieło. Dzieci ulicy, dzieci takich pozostawionych było w tym czasie tam bardzo dużo. To świadczy już o tym, co powiedziałam, ilość tych domów dziecka. Ale kiedy zaczęłyśmy tworzyć ten dom, kiedy zaczęły postępować nam pierwsze dzieci, kiedy zaczęły się trudności z Kościołem prawosławnym, to muszę się przyznać szczerze, że wtedy poruszałyśmy całe niebo i ziemię. Wszystkich patronów, włącznie ze świętym Mikołajem, żebyśmy my się umiały odnaleźć w tej sytuacji, która nas tam zastała. Rosja jest krajem prawosławnym, a tutaj przyjeżdżają katolicy, otwierają dom dziecka, więc zwaliła nam się na głowę taka propaganda, że katolicy chcą tutaj otworzyć dom dziecka, chcą pozyskać więcej wyznawców katolicyzmu i tak dalej, i tak dalej. A my chciałyśmy po prostu tworzyć dobro. My chciałyśmy tworzyć dobro, my nie chciałyśmy, żeby zaraz na progu rozpoczynających się prac już nas ktoś rozliczał, wymyślał, że no tych katolików to teraz przez ten dom dziecka to będzie cała masa na Syberii. No przecież to jest nieprawda. My po prostu chciałyśmy otworzyć dom, aby te dzieci, które przejdą przez ścianę tego domu, poczuły w nim ciepło, dobro, a przede wszystkim miłość, która by ich uskrzydlała do dalszego życia, do dalszej pracy.
Wiarę w młodych ludziach warto zasiewać każdego dnia, trwać przy nich i czuwać, aby wzrastali. Jak pomóc dzieciom, które wcześniej żyły w trudnych warunkach, gdzie brakowało jakiejkolwiek edukacji czy zaspokojenia podstawowych potrzeb, w odkryciu ich powołania?
Ja myślę, no to jest moja taka refleksja, że musimy siać, musimy dawać miłość, a przede wszystkim dzieciom, które są już pozbawione dziecięcych lat, dziecięcych dni miłości, musimy ich obdarowywać miłością. Każdy pedagog dobrze o tym wie, że miłość i cierpliwość czyni cuda. Czyni naprawdę cuda. I to jest tak, jak mówimy o zbuntowanym dziecku, zbuntowana młodzież. On się buntuje, my nie wiemy dlaczego. My nie wiemy, jaka jest jego przeszłość, co go spotkało. Dopiero kiedy poznamy jego historię i kiedy podejdziemy do tego człowieka z wielkim wyrozumieniem, z wielką miłością, z wielką cierpliwością, ale też damy mu w jakiś sposób wolność, żeby on umiał wybrać, na pewno ten człowiek nie przepadnie w życiu. To jest tak jak z nawróceniem człowieka. Człowiek młody, na przykład zbuntowany, i nieraz nam się wydawało, no nie tylko młody człowiek zbuntowany, ale w ogóle, no człowiek, który nie uznaje Pana Boga, no robi wszystko na opak, żeby po prostu, no wyzywa, przeklina i tak dalej, i tak dalej. I nieraz by się po ludzku wydawało, Panie Boże, jak on jeszcze może chodzić po tej ziemi? Ale Pan Bóg jest też cierpliwy. Pan Bóg daje mu szansę nawrócenia. Gdyby Pan Bóg nie wyciągnął ręki, Pan Jezus, gdyby nie wyciągnął ręki do świętego Piotra, który go zdradził, do Magdaleny, która była taka, jaka była, i wielu innych grzeszników, których spotykał na swojej drodze, gdyby przez miłość, cierpliwość, przenikliwość swojego wzroku nie wszczepił w ich serce miłości, my byśmy nie mieli tych świętych. I to jest to samo w życiu codziennym. My mamy ciągłą możliwość nawracania się, ciągłą możliwość zawracania z tej drogi przez grzech, na którą weszliśmy. Ale Pan Bóg jest cierpliwy. Pan Bóg czeka na nas przy tych kratkach konfesjonału i daje nam za każdym razem szansę nawrócenia, nawrócenia z tej drogi. I jest takie powiedzenie, chrześcijanina nie pytaj jak zaczyna, ale patrz jak kończy. I ilu grzeszników było w życiu, których my mamy teraz na ołtarzach i są świętymi i błogosławionymi. Tylko wszystko potrzeba łaski, miłości, cierpliwości, głębszego wejrzenia w swoje serce.
Co uważa siostra za najpiękniejsze w życiu zakonnym?
Miłość, miłość czystą, oblubieńczą i ten ciągły dar siebie. Moje życie, życie osoby konsekrowanej, która przez śluby zakonne, przez ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa daje siebie Panu Bogu na taką ofiarę całopalną, a przez tą ofiarę po prostu służy drugiemu człowiekowi. I to jest piękne, bo ja mam takie wrażenie, że w obecnym życiu zanika po prostu pojęcie ofiary, pojęcie życia w czystości, bo wszędzie można i tak wszyscy robią. A życie w czystości, Panu Bogu, jestem poświęcona tylko i wyłącznie Jemu. I to jest piękne, to jest na pewno czyste. No i też sama praca przynosi dużo satysfakcji. W moim przypadku to całe moje życie zakonne to praca z dziećmi, praca wychowawcza. Daje mi dużo satysfakcji, kiedy dostaję jakiegoś SMS-a, dostaję list, dostaję telefon, że ktoś w życiu się dobrze urządził, że ktoś skończył studia, że zawiązał rodzinę, że ma dzieci. To jest dla mnie znak, że mimo mojego trudu, bo przecież w tej książce ja piszę nie tylko o wszystkich kolorowych rzeczach, ale tam są też i doświadczenia, które mnie bardzo dużo kosztowały, bo kosztowały mnie też i zdrowie, ale to są znaki, gdzie Pan Bóg dostrzegł i nie pozwolił tym dzieciom, które przeszły przez nasze ręce, przez nasze modlitwy, bo ile to jest na kolanach modlitw zanoszonych do Pana Boga za te dzieci, że Pan Bóg pobłogosławił. I z tej może garstki, niedużo, gdzieś tam około 250 dzieci, wyrosły wspaniałe owoce i przynoszą wspaniałe, no jakby to powiedzieć w języku rosyjskim, płody swojego życia, owoce swojego życia.
Dzisiejszym gościem była siostra Barbara Rybus ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek.
Dziękujemy siostrze za tę rozmowę i świadectwo pięknego wzrastania w powołaniu.
Dziękujemy też wszystkim, którzy byli z nami podczas tej audycji i już teraz zapraszamy Was na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze. A żegnają się z Wami Dominika Flasza
i Maria Kosowska, studentki Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jezus się zrobi Chrystus.